Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Głośno o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. Za chwilę może powiemy o tym, czy zaprezentowany przez ministra sprawiedliwości pakiet zmian dotyczący tegoż Trybunału ma szansę na realizację, ale może wcześniej wróćmy do początku, wyjaśnijmy, o co chodzi, dlaczego takie zamieszanie powstało w związku z Trybunałem Konstytucyjnym? Gdzie tkwi problem, którym teraz zajmuje się Sejm?
To zamieszanie wynika z tego, że autorytet Trybunału Konstytucyjnego został, mówiąc delikatnie, bardzo zachwiany. No i trzeba podjąć jakieś działania, żeby ten autorytet przywrócić. No a żeby to się stało, to najprawdopodobniej, tak jak mówią twórcy tej wczorajszej uchwały, projektodawcy, trzeba będzie zmienić konstytucję. No to jest, do tego jest duża, długa droga. No a po co nam Trybunał Konstytucyjny, to jest dość łatwo wytłumaczyć. Mamy hierarchię aktów prawnych. Te o niższej mocy prawnej muszą być zgodne z tymi o wyższej mocy prawnej dla naszego dobra. No i ktoś musi autorytatywnie stwierdzać, że tak jest. A jeżeli kogoś takiego nie ma, takiego organu, no to robi się zamieszanie prawne.
No właśnie, Trybunał Konstytucyjny ma oceniać zgodność różnych ustaw, uchwał z konstytucją. Dlaczego teraz podważane są te decyzje? Czy dotąd były podważane? I czy będą podważane po tych zmianach?
Czy będą dalej podważane, to ja tego nie wiem. Natomiast cały początek sporu jest wiele lat temu, wtedy, kiedy kształtowano skład jeszcze przed wyborami w 2015 roku. Zaczęło się od powołania 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamiast 3. Wybór tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego został uznany 2 za niezgodny z konstytucją. No ale po wyborach nowy Sejm.
W tym 2015 roku.
Tak, wybrał całą piątkę na nowo. No i od tego momentu trwa spór. Od tego mówi się w cudzysłowie o sędziach dublerach, o podwójnym wyborze na 3 te miejsca, które były prawidłowo obsadzone. No i sytuacja się eskaluje.
Minister Sprawiedliwości zaproponował pewne zmiany, cały pakiet zmian. To będą tak. Uchwała Sejmu RP w sprawie usunięcia aktów kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023 w kontekście działania Trybunału Konstytucyjnego. I ta uchwała wczoraj została przyjęta, ale ten pakiet zakłada jeszcze 3 inne działania. To jest projekt ustawy o zmianie konstytucji, projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i projekt ustawy wprowadzającej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Jak rozumieć ten prawniczy język i ten plan działania?
Znaczy, to nie jest specjalnie skomplikowane, chociaż tak się wydaje. Podjął wczoraj uchwałę. Uchwała nie jest aktem normatywnym, co ciągle słyszymy. Jest pewnym wyrazem woli politycznej większości parlamentarnej. No, w tej uchwale jest mowa o dalszych krokach, jakie powinny być podjęte, ale przede wszystkim jest mowa o tym, że jest kryzys konstytucyjny, no i żeby ten kryzys związany z działalnością Trybunału Konstytucyjnego, żeby ten kryzys zlikwidować, żeby go usunąć, no to trzeba podjąć dalsze działania. Ta uchwała opisuje, skąd się wziął ten kryzys, na czym on polega, ale oczywiście uchwała, tak jak podkreślają także politycy, nikt chyba nie mówi inaczej, nie ma mocy aktu normatywnego, bo tym źródłem prawa nie jest. Jest to normatywna uchwała. Natomiast dalej trzeba, żeby Trybunał Konstytucyjny zreformować, to trzeba uchwalić ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Żeby ją wprowadzić, tą nową ustawę, no to potrzebny jest okres przejściowy. Zawsze uchwala się takie przepisy przejściowe, które mówią, co z starymi, że tak się wyrażę, sędziami, różnymi sprawami, które się toczyły przed starym składem Trybunału, orzeczeniami tego Trybunału po zmianie ustawy. No i żeby te zmiany utrwalić dotyczące Trybunału, to trzeba przenieść na poziom konstytucyjny. Tutaj jest potrzebna większość 2/3 i no ale jest to umocowanie takich nowych pomysłów dotyczących wzmocnienia pozycji niezależności Trybunału.
W takim razie zapytam po laicku, ta wczorajsza uchwała w takim razie po co jest?
Ona jest po to, żeby wyrazić wolę polityczną większości parlamentarnej i dotrzeć do nas, do społeczeństwa z poglądem większości parlamentarnej na temat kryzysu konstytucyjnego, który jest zdaniem tej większości związany z działalnością Trybunału Konstytucyjnego i pomysłu na to, jak z tego kryzysu wyjść.
To, panie profesorze, te zmiany i sytuacja, która teraz jest w Trybunale Konstytucyjnym, nie dotyczy tylko funkcjonowania samej tej instytucji, ale też ma wpływ tak naprawdę na wszystko, co podpisuje i przybija swoją pieczęcią ta instytucja. Jak wielkie zamieszanie może powstać, jeśli on będzie działał w takim składzie, albo jeżeli znowu ktoś będzie kwestionował w przyszłości to, co się wydarzy teraz.
No, kwestionowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oczywiście powoduje pewne zamieszanie. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do 22 roku, do końca 22 roku wydano 85 wyroków Trybunału z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania. To przeczytałem z uchwały, którą wczoraj, z uzasadnienia tej uchwały, którą wczoraj przyjęto. Więc w tych sytuacjach Trybunał uznał, że coś jest zgodne albo niezgodne z konstytucją, a sam akt tego uznania jest podważany, jest wątpliwy. Mówię podważane, no ja nie mam wątpliwości, że te akty są nieprawidłowe, bo w niewłaściwym składzie podjęte. A problem polega na tym, że są te wśród tych orzeczeń takie, które mają wpływ na indywidualne prawa, indywidualną sytuację prawną osób fizycznych, ludzi, jak osób prawnych, w związku z tym coś się dzieje, to jest życie. To nie są tylko rozważania takie bardzo teoretyczne, czy nawet polityczne apele. To jest życie. No i trzeba rozwiązać problem, co z tym zrobić. Przepisy wprowadzające, ta ustawa, przepisy wprowadzające ten projekt, zakłada, że wydane w niewłaściwym składzie orzeczenia Trybunału tracą moc, ale jest tam też mowa o tym, że będzie musiała być dokonana taka selekcja tych orzeczeń. Właśnie, to jest być bardzo trudne, ale tych orzeczeń, na przykład skarg konstytucyjnych, które zapadły w następstwie skarg konstytucyjnych, no bo to właśnie szczególnie rozstrzyga sprawy indywidualne, no po prostu osób, obywateli skarżących się, to może być każdy z nas.
Ten wpływ na życie każdego z nas mają też inne działania, czy ustawy, czy prawo, które z ław sejmowych wychodzi dalej. No i mamy kolejny problem, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal są posłami? Czy decyzje podejmowane przez ten Sejm z ich wygaszonymi mandatami i z wczoraj zaprzysiężoną nową posłanką będą ważne w sytuacji niejasności prawnej ich statusu? Mówię niejasności prawnej, jak to się w tej przestrzeni publicznej mówi. Jak jest?
Właśnie jest tak dość często ostatnio używane na takie sformułowanie, no niejasność prawna, że prawnicy mają różne zdania, że są prawnicy, którzy mówią tak, a mówią inaczej. To jest tak, że to jest troszkę nadużycie, bo jednak ci prawnicy, którzy mówią inaczej, w cudzysłowie, to jest naprawdę niewielkie grono osób. Większość, zdecydowana większość nie ma wątpliwości co do tego. A wracając do pytania pana redaktora, no, konstytucja, powołujemy się na konstytucję. Konstytucja wyraźnie mówi, że osoby, które są skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo ścigane z urzędu, a popełnione z winy umyślnej, nie mają prawa wyborczego. No i takie orzeczenia zapadły w stosunku do dwóch panów byłych ministrów i to jest fakt. No, następnie zaczęło się zamieszanie z stwierdzaniem wygaśnięcia mandatu. No, ale orzeczenie zapadło. Orzeczenie, które pozbawiło możliwości bycia posłem. Potem było ułaskawienie, więc dzisiaj na przyszłość nie ma już przeszkód, aby obaj panowie kandydowali, no i jak wygrają, to pełnili funkcję w Sejmie, Parlamencie Europejskim, gdziekolwiek indziej.
I jeszcze jeden wątek, taki krótki na koniec, bardziej ogólny. Ktoś mądry i sławny powiedział kiedyś, obyś żył w ciekawych czasach. No i mamy to, żyjemy w ciekawych czasach. Kiedyś było tak, że przynajmniej tak to do naszej świadomości docierało, że prawo było prawem. Dziś wszystko zależy od interpretacji. Tak nam się mówi czy wymawia. Czy tak rzeczywiście jest? Co zrobić i czy tak powinno być, by wykładnia prawa była jasna, bez żadnej wątpliwości?
No, wątpliwości zawsze będą, bo to jest taka operacja myślowa, która zawsze może prowadzić do różnych wniosków. Natomiast, no, tak jak przed chwilą powiedziałem, no nie jest tak, że politycy mówią o tych wątpliwościach głównie. Prawnicy na ogół tych wątpliwości nie mają, a jeżeli mają, to jest ich niewielu i wygodne politycznie jest mówić o tych wątpliwościach prawnych, a jeżeli pan pyta prawników, to na ogół oni wątpliwości nie mają.
Uspokoił nas pan w takim razie, czyli prawo nadal jest prawem.
Tak uważam.
Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Gościem Radia Rzeszów był profesor Krzysztof Eckhardt z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Ta rozmowa po godzinie 9 pojawi się w naszym serwisie internetowym radiorzeszow.pl.